Czas na program RZG Interwencje. Dziś kłaniają się Piotr Kuśnierz, za kamerą jest Krzysztof Filmanowicz, a my jesteśmy w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze. Według danych Ministerstwa Zdrowia z wczoraj mamy 16,5 tysiąca ponad nowych przypadków koronawirusa w całym kraju. W samej Zielonej Górze tych przypadków było wczoraj 39. Jak wygląda obecnie sytuacja w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze i innych placówkach leczniczych w naszym regionie? O tym dziś będę rozmawiał z moimi i Państwa gośćmi. A razem z nami są Brygida Grzybowicz, Lubuski Urząd Wojewódzki.
Witam serdecznie.
Jest z nami również pan Bartosz Kudliński, kierownik szpitala tymczasowego w Zielonej Górze.
Witam uprzejmie.
Oraz pani Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry.
Na początek pytanie do przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak to wygląda w skali naszego regionu, województwa, jeśli chodzi o COVID? Jak są przygotowane placówki medyczne, szpitale w naszym regionie właśnie na COVID, na czwartą falę pandemii?
Na początku chciałam powiedzieć, że wojewoda lubuski Władysław Dajczak monitoruje na bieżąco sytuację. Są spotkania Centrum Zarządzania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i na bieżąco wszystkie wydarzenia, które dzieją się związane z COVID-em, są monitorowane. Obecnie mamy przygotowanych 457 łóżek, 311 jest zajętych, jest 58 respiratorów, 28 jest zajętych. Sytuacja wygląda, można porównać to może do powiedzenia premiera Morawieckiego, że szpitale tymczasowe to jest takie przedpole walki z COVID-em, czyli bardzo ważne i w takim miejscu dzisiaj jesteśmy.
Proszę powiedzieć, o ile wzrośnie ta liczba łóżek w całym regionie do końca roku? Mówię o łóżkach covidowych.
Łóżek covidowych do końca roku będzie 858. Tyle przewidujemy i mamy nadzieję, że nie wszystkie będą wykorzystane.
Czas przejść do pana doktora. Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak wygląda na co dzień teraz właśnie praca w szpitalu tymczasowym? To jest trudny dla państwa okres. Jak to wygląda pod względem liczby łóżek wolnych, respiratorów?
Znaczy, ja bym, przepraszam, chciał trochę zmienić narrację, bo używacie państwo sformułowań, które z naszego punktu widzenia, czyli personelu medycznego, są trochę bezzasadne. Bo sformułowania typu miejsca respiratorowe, liczba respiratorów, liczba łóżek to są z całym szacunkiem, ale rzeczy nieadekwatne, bo z samymi łóżkami, jak powiedział pan profesor Religa, to możemy sobie zrobić burdel ewentualnie. Natomiast jeżeli my nie będziemy mieć personelu medycznego, który będzie przy tych pacjentach pracował, to możemy mieć tych łóżek 1800 i to nie jest problem województwa lubuskiego, tylko to jest problem całej Polski. Jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą przy tych chorych pracować, no to z całym szacunkiem to są wszystko, że tak powiem, trochę fikcyjne nasze oczekiwania.
Panie doktorze, to w takim razie inaczej sformułuję to pytanie. Jak wygląda sprawa związana właśnie z personelem medycznym, z lekarzami, z pielęgniarkami, z pielęgniarzami, teraz w szpitalu tymczasowym, czy jest komu pracować?
Powiem w ten sposób. Udało nam się to zorganizować. To jest już w tej chwili czwarta fala i powiedzmy po licznych perturbacjach, problemach i dużych dyskusjach przy wsparciu wszystkich możliwych sił, które cokolwiek mogą tutaj powiedzmy zadecydować, osiągnęliśmy jakiś powiedzmy konsensus działalności. Więc pracujemy. Ale ja też powiem głośno, że spora część z nas jest na krawędzi wytrzymałości. To absolutnie, i to powiem i podkreślę, nie jest to kwestia pieniędzy i nie jest to kwestia wynagrodzeń. One są oczywiście istotne, bo ci ludzie muszą rzucić wszystko, żeby tutaj siedzieć i pracować, ale większość z nas przekracza jakiekolwiek realne godziny pracy, pracując po 300, 400, nawet 500 godzin miesięcznie i my po prostu nie damy rady długo. Przetrwamy okej, czwartą falę, natomiast co będzie dalej, albo będzie fala piąta, ja po prostu nie wiem. Na tą chwilę będziemy robić co możemy i ratować tych ludzi tak jak możemy i potrafimy, ale chcę głośno powiedzieć, że służba zdrowia, myślę, że nie tylko w województwie lubuskim, ale w całej Polsce dochodzi do pewnych granic. Więc mówienie bezosobowo o tych, którzy tutaj pracują na zasadzie właśnie jak ja określam służba albo jak państwo określacie tam łóżka, nie łóżka czy inne rzeczy, no gdzieś na jakimś etapie powinno się skończyć. Jak nas nie będzie, to proszę sobie wyobrazić co będzie wtedy.
Jak wygląda sytuacja teraz, proszę powiedzieć, z osobami chorymi na COVID tutaj? Ile jest takich przypadków? Bo wiem, że też są wśród tych przypadków dzieci.
Znaczy, dzieci są, dzieci jest stosunkowo, powiedziałbym może trochę więcej, jakoś nie jest ich dużo więcej. Dzieci generalnie przechodzą chorobę COVID łagodnie. Zdarzają się oczywiście cięższe przypadki, zespoły po-COVIDowe, czy też takie wielonarządowe COVIDowe uszkodzenia, ale na szczęście to jest rzadkie i problemem nie są dzieci. Problemem niestety w chwili obecnej są cały czas seniorzy, zwłaszcza seniorzy, którzy z jakichś powodów się nie zaszczepili. Niestety te powody w większości są po prostu kompletnie irracjonalne, abstrakcyjne i powiem wprost bzdurne, polegające na tym, że ktoś uwierzył w rozsiewane różnego rodzaju strachy. Niestety tych seniorów w chwili obecnej mamy większość, jeżeli chodzi o szpital, ale prawdą jest również to, że mamy pełen przekrój wiekowy społeczeństwa. Są to młodzi ludzie, młode osoby, niezaszczepione oczywiście w większości. Natomiast kolejnym elementem, na który zwracamy dużą uwagę w chwili obecnej, jest to, że mamy około 25-30% ludzi zaszczepionych, którzy chorują, którzy są objawowi i niestety część z nich również jest na respiratorach. To świadczy niestety o tym, że doszło do pewnego ominięcia bariery immunologicznej przez wirusa. Część populacji nie wytwarza odporności w tym kierunku, w związku z tym jest to zdecydowana przesłanka do rozważania następującego faktu, że z wirusem COVID będziemy żyć przez następne lata i nie pozbędziemy się go, a to z kolei wymaga określonych zmian organizacyjnych i strategicznych na terenie całego kraju i również województwa lubuskiego.
Jeśli chodzi o te miejsca, które są wolne, albo inaczej, od pacjentów wyjdźmy. Ilu pacjentów teraz jest poddawanych hospitalizacji tak mniej więcej? Czy jest to 140 osób, czy troszkę się ta liczba powiększyła?
Znaczy to jest bardzo zmienne, ponieważ my codziennie przyjmujemy, wypisujemy ludzi. Wczoraj w nocy było 11 przyjęć od godziny 19 do szpitala tymczasowego. Dzisiaj jest kilka wypisów, zaraz będą następne przyjęcia. Cały czas oscylujemy w zakresie 110-120 pacjentów.
Chciałem zapytać o kwestie dotyczące tych zmian, które ostatnio nastąpiły i na początku listopada i ostatnio również w szpitalu uniwersyteckim. Wiem, że ten oddział chorób zakaźnych został znowu przemianowany na oddział covidowy. Co pan więcej o tych zmianach może powiedzieć, które teraz mają miejsce w szpitalu?
Znaczy, powiem tak, to nawet nie chodzi o zmiany w szpitalu uniwersyteckim, ale to są zmiany w całej strukturze funkcjonowania służby zdrowia województwa lubuskiego i myślę, że również docelowo całego kraju. To są zmiany rozpaczliwe. Dlatego, że my zajmujemy miejsca, które są dedykowane dla pacjentów niecovidowych do leczenia niecovidowych chorób. I nam narasta w tej chwili druga epidemia ludzi, którzy powinni być leczeni na wiele innych schorzeń i nie są na nie leczeni, ponieważ my jesteśmy zajęci gdzie indziej. Pan, ja jestem intensywistą anestezjologiem. Ja powinienem robić duże zabiegi operacyjne, zajmować się intensywną terapią urazową, nieurazową, wiele innych sytuacji. A ja i spora część mojego personelu jesteśmy po prostu tutaj. To oznacza ograniczenie świadczeń dla tych ludzi, a te osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny być pociągnięte po prostu do odpowiedzialności. Mam tutaj na myśli wszystkie ruchy antyszczepionkowe, wszelkie teorie spiskowe różnego rodzaju, rzeczy, które są gdzieś tam publikowane czy też rozpowszechniane. Uważam, że kategorycznie powinno to zostać przez państwo ukrócone.
Na koniec jeszcze może, żeby zobrazować to naszym słuchaczom, którzy są niedowiarkami, jak wyglądają te najtrudniejsze, najcięższe przypadki covidowe tutaj w szpitalu tymczasowym? Z czym państwo na co dzień walczą, zmagają się?
Ja bardzo nie lubię pytań z pogranicza sensacji. Ja powiem tak.
To jak jest naprawdę?
Ludzie umierają. Część z nich udaje nam się uratować i to jest duży odsetek, ale nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich. Najbardziej frustrujące jest to, że gdyby było to w odpowiedni sposób zorganizowane, gdyby to byli ludzie zaszczepieni, gdyby system funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, to nie mielibyśmy tylu ofiar.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Jeszcze na koniec pani Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ-u. Proszę powiedzieć, czy warto się szczepić? Bo pan doktor już myślał, że tutaj bardzo konkretnie powiedział, dlaczego warto się szczepić. Jakie jest zdanie NFZ-u na ten temat?
Oczywiście, że warto się szczepić. Tak jak powiedział pan doktor, szczepienie oczywiście nie chroni nas przed zakażeniem, ale przed ciężkim powikłaniem, jeżeli już będziemy zakażeni koronawirusem. Także szczepić się warto, a jeżeli chodzi o statystyki w naszym województwie, niespełna 60% osób jest zaszczepionych, dlatego namawiamy, przypominamy o tym, żeby się zaszczepić. Zachęcamy, jest dostępność bardzo dobra, mamy ponad 200 punktów szczepień, łatwo się zapisać też na te szczepienia, nie czekamy zbyt długo. Przypomnę też, że od początku listopada jest już możliwa dawka też przypominająca, trzecia dawka, która też daje nam wydłużenie certyfikatu, czyli wydłuża też o rok ważność certyfikatu po zaszczepieniu. Także zachęcamy do szczepień i przypominamy też o podstawowych zasadach, czyli noszeniu maseczki, dezynfekcji i dystansie. Maseczkę powinniśmy zakładać we wszystkie te miejsca, gdzie udajemy się, gdzie jest większe skupisko ludzi z nie naszego bliskiego otoczenia, a zupełnie nieakceptowane i niedopuszczalne jest niezakładanie maseczki w miejscach publicznych, czyli w komunikacji miejskiej, czy też w sklepach i galeriach.
Proszę jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, widzom, gdzie są punkty wymazowe w Zielonej Górze, bo są to dwa punkty i mniej więcej w jakiej godzinie? godzinach pracują?
Jeżeli chodzi o punkty wymazowe, w Zielonej Górze są obecnie dostępne dwa. Jeden zlokalizowany jest przy ulicy Sulechowskiej przy CRS-ie, drugi przy ulicy Wrocławskiej. Jeżeli chodzi o ten zlokalizowany na ulicy Sulechowskiej, jest on czynny od godziny 10 do godziny 14. Większą rozpiętość czasową ma punkt przy ulicy Wrocławskiej. Każda osoba, która dostanie skierowanie na wykonanie takiego testu, dostaje także w SMS-ie informacje, gdzie powinna się udać i o której godzinie. Zalecamy, żeby pilnować tych danych, żeby jechać w to miejsce, które zostało wskazane. Oczywiście może się zdarzyć tak, że nie pasuje nam ta godzina bądź też to miejsce. Jednakże musimy mieć na uwadze to, że jeżeli udajemy się nie na podstawie wskazanego miejsca, może to też powodować wydłużenie kolejki. Także możemy nie zostać przyjęci o godzinie, którą otrzymaliśmy w SMS-ie.
Lepiej być nawet godzinę, dwie wcześniej.
Jeżeli dysponujemy takim czasem, to tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. To był program RSG Interwencje Dziś ze Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze. Mieli przyjemność pracować dziś dla Państwa Piotr Kuśnierz, za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dużo zdrowia Państwu życzymy.